Chwała Panu, bracia i siostry. To jest taka właśnie wielka rzecz, kiedy możemy widzieć, jak Pan Bóg dotyka się nas, dotyka się ludzi i zawsze ten moment, w którym Pan Bóg w jakiś szczególny sposób dotyka człowieka, jest taki bardzo szczególny, taki bardzo wyjątkowy i taki pouczający, powiedziałbym. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie odwołali się do fragmentu w Bożym Słowie, który w taki obszerny sposób, to jest dosyć długi fragment, pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg dotknął się pewnego człowieka, człowieka, który nie tylko w wyniku tego szczególnego przeżycia stał się kimś innym, ale także został wykorzystany przez Boga do tego, aby zrealizować jeden z takich kluczowych punktów Bożego planu. A chodzi tutaj o postać Mojżesza, znanego nam męża Bożego, osobę, która odegrała szczególną rolę w tym całym procesie komunikacji, można powiedzieć, między Panem Bogiem a narodem, który Pan Bóg sobie wybrał. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie przyjrzeli się Mojżeszowi i temu, co wydarzyło się właściwie w jego życiu, ale też pod takim kątem, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób Pan Bóg dzisiaj działa i jak bardzo właśnie to jest aktualne i dzisiaj, dlatego że Pan Bóg się nie zmienił od tamtego czasu i my się nie zmieniliśmy jako ludzie od czasu, kiedy właśnie Pan Bóg dotknął Mojżesza. Tak tytułem może powiedzmy takiego małego wstępu i żeby jakoś naświetlić sytuację, to tylko przypomnę, że to wszystko, co dzieje się w drugiej Księdze Mojżeszowej, bo będziemy czytać początkowe fragmenty drugiej Księgi Mojżeszowej, to jest rzecz, która stanowi następstwo dostania się do Egiptu Józefa. To jest zupełnie osobna historia i potem jego rodziny. Józef tam cieszył się bardzo dużym szacunkiem i poparciem rządzących, ale możemy przeczytać w pierwszym rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej w 8 wersecie: tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. I to był bardzo poważny problem, dlatego że wtedy ci Izraelici, którzy się tam dostali, stali się nagle nie jakimiś miłymi przybyszami, którzy powiedzmy byli spokrewnieni z tym, nazwijmy to, namiestnikiem Egiptu Józefem, który był wtedy tym takim wielkim i szanowanym człowiekiem, ale stali się po prostu takimi uciążliwymi ludźmi, którzy zaczęli się, jak to określono tutaj, rozmnażać, było coraz ciężej z nimi. No a co tu dużo mówić, każda władza boi się takiej mniejszości, która robi się nagle większością. No więc w związku z tym, czy powiedzmy grozi to tym, że stanie się większością, w związku z tym wprowadzono takie drastyczne sankcje, które też powiedzmy widać, że w bardzo istotny sposób dotknęły ludzi tam żyjących, bo to była taka praca ponad ich siły w fatalnych warunkach. No i jeszcze dodatkowo wprowadzono takie nieludzkie zupełnie rozwiązanie polegające na redukcji tej populacji Żydów w ten sposób, że po prostu jeżeli urodził się chłopiec, to go zabijano, zostawiano tylko dziewczynki. No i w związku z tym wiadomo było, że prędzej czy później ta populacja ulegnie zmniejszeniu. Nie tak szybkiemu, gdyby likwidowano, że tak powiem, dziewczynki, ale bardzo takiej, było takie bardzo podstępne, powiedziałbym, i miało prowadzić właściwie do prędzej czy później zagłady tego narodu. I właśnie w tej sytuacji pojawia się coś ciekawego, mianowicie czytamy drugi rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna. A widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą i włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc: jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona: czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona: idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona: zabierz to dziecko i wykarm je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona, ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc: wyciągnęłam go z wody. Początek taki bardzo już, można by powiedzieć, wstrząsający, bo matka, jedna z kobiet tutaj z Hebrajczyków, rodzi dziecko, zdaje sobie sprawę z tego, jakie zarządzenie funkcjonuje w stosunku do tej, że tak powiem, urodzonej płci, ale chce w jakiś sposób to dziecko uratować. No więc bierze, wpada na taki pomysł, żeby po prostu jakoś to dziecko, no nie będzie ono z nią, prawda, ale przynajmniej przeżyje może. W związku z tym umieszcza je w koszyku gdzieś tam nad brzegiem Nilu. Może, no nie to, że nikt nie zauważy, bo jak nikt nie zauważy, to dziecko umrze z głodu, no ale może jakoś to tam będzie. No i okazuje się, że właśnie nad ten Nil przychodzi córka Faraona i jej służąca znajdują to właśnie dziecko. Oczywiście wszystkiemu z daleka przypatruje się rodzina Mojżesza, no bo chodzi o to, żeby jakoś tu zobaczyć, co będzie dalej. No i tak szczęśliwie tutaj Pan Bóg tym wszystkim pokierował. Szczęśliwie, ale zarazem tak, też to tutaj trudna sytuacja nastąpiła, ponieważ to dziecko ostatecznie trafia do swojej rodziny, gdzie zostaje wykarmione, no a więc wiemy, że jakiś czas trwał ten moment, ten okres, kiedy Mojżesz był ze swoją rodziną, można by powiedzieć, ale był tam na takiej bardzo dziwnej zasadzie, bo tak naprawdę przecież był właściwie uważany przez córkę Faraona za swojego syna. I po określonym czasie, kiedy już był, jakbyśmy powiedzieli, odchowany, no trzeba go było dostarczyć z powrotem tam do, no właśnie na dwór Faraona. I tak zaczyna się zaczynają się właściwie dzieje tego wielkiego człowieka, tego męża Bożego, ale widzimy tutaj, że już od samego początku Mojżesz przecież jest członkiem tego wybranego narodu, ale no można by powiedzieć tak w takim dzisiejszym językiem, że był to człowiek, który musiał naprawdę odczuwać później jakieś kryzysy tożsamości, ponieważ przecież wychowuje się on na dworze Faraona, odbierając takie wychowanie, jakie było w tamtej kulturze. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że Mojżesz byłby, tak moglibyśmy powiedzieć, że był właściwie takim Egipcjaninem hebrajskiego pochodzenia. Tak można by powiedzieć. To był jeden z tamtych, nie z Hebrajczyków. I możemy znaleźć wiele przykładów na to, że on tak był faktycznie postrzegany. Bo czytamy nieco dalej. Zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił: czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał: zapewne sprawa ta wyszła na jaw. I właśnie taki wypadek, wydawałoby się coś nieprzewidzianego, coś, co właściwie nie powinno w ogóle mieć miejsca, zdarzyło się w życiu tego człowieka, ponieważ on, obserwując kiedyś właśnie takie starcie, nazwijmy to, nierównych sił, ujął się w jakimś sensie za tym nękanym Hebrajczykiem i zabił Egipcjanina. No coś takiego było bardzo poważnym przestępstwem. No już w tamtych czasach zabicie kogokolwiek, no zwłaszcza, że Egipcjanin miał zupełnie inny status tam niż Hebrajczyk, no było poważnym wykroczeniem, za który groziła śmierć. I zwróćmy tutaj uwagę na to, że to, co się tutaj dzieje, w jakiś sposób, patrząc od strony takiej ludzkiej, jakbyśmy to rozpatrywali, no może patrzyli oczami Mojżesza żyjącego wtedy, no było wypadkiem, który pogrzebał jego jakieś marzenia o normalnym życiu. No bo właściwie on przeżywał coś, co było jednak pewnym rodzajem stabilizacji. No żył jako praktycznie Egipcjanin, wiodło mu się nieźle, no właściwie mogło już tak zostać. A tu wydarzył się pewien wypadek, ale wiemy w kontekście późniejszych wydarzeń, że to nie był wypadek, tylko zaplanowana pewna rzecz, którą Pan Bóg też przecież w swojej suwerenności tu ustalił, dlatego że to właśnie było przyczyną późniejszych wypadków, które doprowadziły Mojżesza do właściwego, można powiedzieć, celu. Ale też ciekawe jest to, i tak zwracał zawsze uwagę moją ten werset 12, bo on pokazuje sposób, w jaki myśli człowiek, który dokonuje czegoś niewłaściwego. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Widząc, że nie ma nikogo dookoła. I to właśnie pokazuje, że niestety zawsze jest ktoś, kto coś zobaczy, a przede wszystkim zawsze jest Pan Bóg, który widzi to, co się dzieje. To już jest taka pierwsza myśl, która mi zawsze przychodzi do głowy, że człowiek nieraz, jak upadnie, wierzący, to nieraz tak się łudzi, że może nie będzie tak źle, bo nikt o tym nie wie na przykład. Nikt się może nigdy nie dowiedzieć o pewnych rzeczach. No ale czy nam chodzi o to, żeby nie dowiedział się nikt z ludzi? A Pan Bóg to co, to nie wie o tym? Pan Bóg tego nie widział? Z Panem Bogiem łatwiej będzie jakoś niż z ludźmi? No nie, prawda? Pamiętajmy o tym, że jeżeli coś dzieje się i tak zaczynamy myśleć, że a może, no może to nic takiego się nie stanie, nikt się nie dowie, prawda? Nikt się nie dowie, ale Pan Bóg się dowie, Pan Bóg już wie. Wiedział to wtedy, kiedy to miało miejsce, prawda? Czyli to nie jest coś, co powinno zapewnić dobre samopoczucie. Nikt się nie dowie. Jestem pewien, że nikt tego nie widział. No i okazuje się, że ta sprawa doszła jednak do samej góry. I co się dzieje? Mojżesz ucieka przed Faraonem, ponieważ Faraon ma zamiar go zabić. I udaje się do ziemi Midianitów i siada przy studni. I czytamy od wersetu właśnie 15, a gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. A kapłan Midianitów miał 7 córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. A gdy wróciły do Reguela ojca swego, on rzekł, czemu to dziś przyszłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały, pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, nadto naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. Wtedy rzekł do córek swoich, a gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża, ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Syporę za żonę. I urodziła mu syna, a on dał mu na imię Gerszom, bo rzekł, byłem gościem na obczyźnie. Po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I tu widzimy, że Mojżesz ucieka. On nie uciekł daleko w sensie geograficznym, bo uciekł do ziemi Midianitów, którzy mieszkali na terenach, które na dobrą sprawę dzisiaj i tak znajdują się w granicach Egiptu. Tutaj w tych okolicach generalnie. Ale chodzi o to, że zresztą widzimy tutaj, że Egipcjanie przychodzili, były te spory o tą studnię. Ale generalnie widocznie było to już no na tyle, że tak powiem, daleko, że powiedzmy, no nie tam bezpośrednio, no Mojżesz może jakoś, może nie tyle, że był poza, powiedzmy, zasięgiem działania tej władzy Faraona, ale może po prostu nie rzucał się w oczy. To tak trochę jak czasami ludzie nawet w ciężkich czasach podczas wojny uciekali gdzieś tam do jakichś dalej położonych miejscowości, co nie oznaczało, że nie byli już pod tą władzą, ale mniej rzucali się w oczy na przykład. I tam gdzieś, powiedzmy, ten człowiek się mógł zaczepić. No wiem, że rozmawiałem z człowiekiem, który działał w tym, powiedzmy sobie, podziemiu niepodległościowym w Polsce po wojnie. I on na przykład mówił, że pewną taką szansą na powiedzmy skrycie się przed jakimiś prześladowaniami ze strony ówczesnej władzy było na przykład dostanie się na te ziemie odzyskane, powiedzmy, i tam rzucenie się w wir tych działań. No oczywiście, jeżeli ktoś nie miał zbyt dużo tam, powiedzmy, rzeczy, które mogłyby wyjść na jaw. No ale tam jakby tolerowano tych ludzi, tam po prostu jakby niespecjalnie widocznie jakoś tam ich ścigano. Myślę, że to była jakby podobna zasada, że po prostu Mojżesz tam się skrył, nikt nie wiedział o tym, że on tam jest i on się tam czuł bezpiecznie. I on kiedy tam dotarł, no to właściwie od razu staje się świadkiem pewnego sporu. No możemy powiedzieć tak, no ma taki talent, prawda, w takie sytuacje się jakoś tutaj dostawać, że znowu widzi sytuację, w której może no jakoś włączyć się tutaj i wstawić się za kimś, kto jest tutaj poszkodowany. No bo czytamy, że kapłan Midianitów miał 7 córek, one przychodziły, czerpały wodę, no ale właśnie nadeszli pasterze, odpędzili je, no i wtedy Mojżesz się tam wstawił za nimi, one nawet wróciły wcześniej do domu, no bo nie dość, że tam ten dostęp do studni zapewnił, to jeszcze pomógł im przy tych pracach. No ale go tak zostawiły tam generalnie, gdzie go spotkały i wróciły do domu. No ojciec się trochę zdziwił, w związku z tym no, zainteresował się całą tą sprawą. I widzimy tutaj, że Mojżesz właściwie no, na dobrą sprawę zaczyna się asymilować z tamtym ludem. No można by tak powiedzieć, dlatego że wziął sobie za żonę tą córkę, a się dostał tą córkę kapłana za żonę i urodził mu się syn. On go nawet tak nazywa, że byłem gościem na obczyźnie, jakby cały czas zdaje sobie sprawę z tego, że jest jednak no, takim uciekinierem, kimś, kto musiał wydostać się z tej swojej ojczyzny, ale co on nazywa swoją ojczyzną? Egipt. To jest dla niego ojczyzna. To jest miejsce, gdzie on wzrastał, gdzie są jego bliscy. No a tutaj znajduje się właśnie na obczyźnie. I z 23 wersetu możemy wywnioskować, że bardzo długo, że tak powiem, zajął ten czas tam pobytu właśnie na tej obczyźnie. To było wiele, wiele lat, dlatego że ten, no musiał umrzeć właściwie ten król egipski, który tam nastawał na jego życie. W związku z tym ta sytuacja trwała wiele, wiele lat. I Tutaj ten 24 werset i 25 jest początkiem dla nas taką informacją, że właśnie w tym miejscu zaczyna się pewien newralgiczny etap w życiu Mojżesza i narodu izraelskiego, bo to są takie piękne słowa właśnie w tych dwóch ostatnich wersetach drugiego rozdziału. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Zobaczmy, ile tutaj jest czasowników, które charakteryzują to, kim jest Pan Bóg i w jaki sposób postępuje ze swoim ludem. Pan Bóg usłyszał narzekanie tych ludzi, wspomniał na przymierze, które zawarł, wejrzał Pan Bóg na Izraelitów i ujął się za nimi. A konkretnie ujął się za nimi w ten sposób, że zrealizował to, co jakby będziemy czytać dalej. I trzeci rozdział. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. No i taki dzień można powiedzieć jak codzień. Mojżesz pasie trzodę, na tej obczyźnie cały czas siedzi, no ale już pewnie wrósł jakoś w to, bo człowiek się może do wszystkiego przyzwyczaić po jakimś czasie. Jest w okolicy Góry Bożej w Chorebie. I wtedy ukazuje mu się anioł pański, ale ukazuje mu się w bardzo szczególny sposób, ponieważ Mojżesz widzi krzew, który płonie i może nie byłoby w tym nic dziwnego, no bo to się może zdarzyć, że coś tam się zapali na takim pustkowiu prażonym żarem tym słonecznym, ale dziwną rzeczą jest to, że ten krzew płonie, ale się nie spala. W związku z tym jest to zjawisko, które dziwi tego człowieka, a on podchodzi bliżej. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. I to jest też bardzo ważny element, który pozornie, kiedy czytamy te słowa, no wydaje się jest taką kwestią jakiegoś wezwania po prostu, no, ale to jest coś głębszego. Pan Bóg zna Mojżesza po imieniu. Pan Bóg zwraca się do niego po imieniu. On wie, kim jest Mojżesz, a Mojżesz tym swoim oto jestem przyznaje, że tak, to jest to właśnie tak. On jest Mojżeszem, jest tutaj właśnie i słucha, co będzie dalej. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. I ten werset szósty jest też taki bardzo w tym fragmencie istotny, bardzo taki kluczowy w życiu Mojżesza, dlatego że on wtedy właściwie dopiero ma okazję dowiedzieć się, kim naprawdę jest. Bo zobaczmy, tutaj pojawia się to stwierdzenie, że stoi na szczególnym miejscu. To nie jest takie miejsce jak każde inne, to jest to miejsce, w którym Pan Bóg objawił się Mojżeszowi i będzie mu się tu jeszcze objawiał. W związku z tym powinien się w odpowiedni sposób w tym świętym miejscu zachować. Ale Pan Bóg też przedstawia się. Mówi Mojżeszowi, kim jest. Jam jest Bóg ojca twego. Ale ja nie jestem Bogiem tych Egipcjan, których uważasz za swój naród, w którym teraz tam jesteś, prawda? To nie jest tak. Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Bogiem Jakuba. I wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bo się bał patrzeć. I tutaj widzimy, że taką rzecz, która też ma no takie przełożenie i na te rzeczy, które się dzieją dzisiaj, że jednak warto zastanowić się nad tym, że Mojżesz z jednej strony przeżywał coś bardzo szczególnego, coś, co w tamtych czasach nie dane było właściwie nikomu innemu, taki bezpośredni kontakt z Bogiem, ale on nie wbija się w jakąś pychę w związku z tym, że ma taki, że został tak szczególnie potraktowany, tylko on jest przepełniony właściwie taką bojaźnią dla Pana Boga. On się czuje nieswojo w tej sytuacji. Delikatnie mówiąc nieswojo. Zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. On sobie zdaje sprawę, kim jest Bóg. Bóg nie jest dla niego jakimś tam kimś fajnym, prawda? Tylko Bóg jest tym Bogiem, który jest Bogiem jego ojców, jest kimś wielkim. Jest kimś, no, komu należy się szczególny szacunek. I co mówi Pan Bóg? Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. I to, o czym mówi tutaj Pan Bóg, ma dla nas i dla Mojżesza wiele znaczeń. To nie jest tylko prosta informacja mówiąca, co Pan Bóg zamierza. Zwróćmy uwagę, że w tych paru wersetach pojawia się znowu przedstawienie Bożych cech. Pewnych cech, które dla Mojżesza mogły być nowością i których on nie miał właściwie okazji do tej pory zobaczyć w pełni u żadnego bóstwa, z którym go zaznajamiano od jego, powiedzmy, młodości. Dlatego, że bóstwa egipskie to były bóstwa, które, no jak to w takim politeizmie w zasadzie to funkcjonuje, były tak naprawdę takimi istotami, które zajmowały się jakimś tam wycinkiem, powiedzmy, rzeczywistości. Jeden Bóg był tam od krainy zmarłych, powiedzmy, drugi od tam czegoś, powiedzmy. No był ten powiedzmy, taki naczelny, no, Bóg Słońca, ale generalnie, prawdę mówiąc, to był taki politeistyczny naród wtedy. I dla Mojżesza istnienie takiego Boga, który jest Bogiem, który widzi, słyszy, reaguje i w dodatku chce dobrze dla tych ludzi, których wybrał, było na pewno no, dużą nowością, powiedziałbym. I jak tutaj przedstawia się Pan Bóg? Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego. Pan Bóg widzi to, co się dzieje i Pan Bóg dzisiaj też widzi niedolę swojego ludu. My się modlimy o tych chrześcijan, którzy są prześladowani w różnych krajach, ale czasem popadamy jako ludzie po prostu w taką bezsilność. Wydaje nam się, no tak, no zostało nam tylko modlić się. Jakie tylko? Modlić się, to znaczy zrobić coś największego, co możemy zrobić. Bo ta skarga nasza i tych ludzi dotrze kiedyś do Pana Boga, ona dociera cały czas. I Pan Bóg dojdzie kiedyś do takiego, że tak powiem, wniosku, w sensie, no Pan Bóg nie dochodzi wniosku, bo wie wszystko, ale chodzi o to, że Pan Bóg uzna kiedyś za ten właściwy czas sytuację, kiedy powie, tak, napatrzyłem się już na to i koniec. I więcej już tak nie będzie. Pan Bóg jest Bogiem groźnym, ośmielam się to powiedzieć. Może być groźny. Jest, bo jest wszechmogący i realizuje swoje cele. Jest oczywiście dla ludzi również dobry. I z tego miłosierdzia korzystamy my i nie tylko my. Ten świat jeszcze tylko dlatego tak wygląda, jak wygląda, że Pan Bóg jest miłosierny. Gdyby nie był, no to byłoby zupełnie inaczej. Ale Pan Bóg się już napatrzył na to, co dzieje się z tym ludem. Słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Pan Bóg nie tylko widzi, ale Pan Bóg też słyszy to, co się dzieje z jego ludem. No dobrze, to widzi i słyszy. Ale czy w związku z tym coś z tego dalej wynika? No tak, bo zna cierpienia jego. Pan Bóg wiedział, współodczuwał może nawet w jakiś sposób te cierpienia tych ludzi, którzy tam przebywają. To nie było tylko takie bierne, obojętne patrzenie, jak my często wiemy, no tak, tam ludzie głodują w Afryce, no i co? I czy coś robimy w związku z tym jako społeczność międzynarodowa czy jednostki? No niewiele niestety, prawdę mówiąc. A tu nie, tu jest coś więcej niż tylko takie przyglądanie się i takie, powiedzmy, współczucie ograniczone do jakichś, powiedzmy tam, no nie wiem, dobrych myśli pozytywnych o tych ludziach. Nie, stąpiłem przeto. To jest pewien ruch, stąpiłem. Coś się poruszyło, coś się zmieniło. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. I Pan Bóg informuje Mojżesza, że ma w planach zakończyć to wszystko. Już tak dłużej nie będzie. Naród izraelski zostanie wyrwany z Egiptu. Wyrwany, czyli to będzie bolesna sprawa. To nie jest tak, że oni po prostu sobie tak wyjdą, prawda? Zostanie wyrwany. A więc wyciągnięty stamtąd, ale to nie wszystko. Pan Bóg jest Bogiem, który zawsze ma kompletny plan. W związku z tym nie tylko ci ludzie gdzieś wyjdą i będą tułać, jak ten biedny Mojżesz tam gdzieś w okolicy, tylko on ich wprowadzi do specjalnie przygotowanej dla nich ziemi, do pięknego miejsca, które będzie w ogóle krainą szczęśliwości. Co jest tutaj przedstawione jako właśnie to opływające w mleko i miód. Co prawda do siedziby narodów, które tu są wymienione, z którymi Izrael będzie musiał się potem rozprawić, no ale Pan Bóg daje im tę ziemię. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Znów Pan Bóg podkreśla to. Ja widzę i słyszę. Jestem Bogiem, który widzi i słyszy. Nie jak te kamienne figurki, co tam sobie stoją gdzieś i wam się wydaje, że one widzą i słyszą, mówi Pan Bóg jakby, prawda? Tylko jestem tym Bogiem, który naprawdę widzi i słyszy. No i do tej pory to Mojżesz mógł właściwie czuć się bardzo komfortowo. No już tak, już wie, że tutaj Pan Bóg ma pewien plan dla tego narodu, wyprowadzi ich z Egiptu. On należy do tego narodu, więc też przyłączy się do nich i w tej ziemi będzie funkcjonował. Ale Mojżesz jeszcze nie wie jednej rzeczy, że to właśnie jego Pan Bóg wybrał na tego, który ma to zrobić. I tu już jakby sytuacja się komplikuje. W 10 wersecie. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Właściwie proste polecenie. Mojżesz powinien wstać, pójść do Egiptu, zażądać wypuszczenia Izraelitów. No cóż można właściwie prostszego zrobić? Pan Bóg bardzo dokładnie powiedział, co trzeba zrobić. No tak, ale Mojżesz ma pewne obawy. Jest człowiekiem. Też jesteśmy ludźmi. Kiedy Pan Bóg wyrywa nas z tego życia, w którym przyszło nam żyć, powiedzmy, które sobie pokomplikowaliśmy i stawia nas w tym innym świecie, prawda, w tej ziemi, można powiedzieć, obiecanej, to nie robi tylko tego dlatego, że po prostu chciałby, żebyśmy po prostu opuścili jedno miejsce, weszli do drugiego, tylko ma plan dla naszego życia. Każdy z nas, kiedy jest Bożym dzieckiem i kiedy został wyrwany z tego królestwa zła i jest teraz postawiony w tej nowej rzeczywistości, jest powołany do czegoś. Nie wszyscy do tego samego, ale do czegoś jest powołany. Pan Bóg ma pewien plan wobec naszego życia. To zbawienie, którego doświadczamy, nie jest tylko ratunkiem przed śmiercią. Jest też pewną obietnicą Bożej obecności w naszym życiu i taką chęcią, że tak powiem, włączenia nas w pewne dzieło, które Pan Bóg tutaj na świecie realizuje. No i Mojżesz ma iść i ten naród wyprowadzić z Egiptu. No ale Mojżesz ma wątpliwości, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. Te wahania Mojżesza są jak najbardziej uzasadnione. To jest człowiek, który uciekł, unikając śmierci. No może już tego nikt tam nie pamięta w Egipcie. No ale kim on właściwie jest, żeby tam wrócić? No i co wróci? Człowiek, który był pasterzem przez długie lata, nie bardzo się może powołać na to, że on to się przecież na tych rzeczach egipskich zna, bo on tu kiedyś mieszkał, bo nie powinien się do tego przyznawać, tak na ludzkie myślenie, prawda? Z drugiej strony, kim on jest? Nie jest jakąś wiarygodną postacią, żeby go z kolei ci Izraelici mieli posłuchać. Kimże jestem? Pyta Mojżesz. I to jest prawidłowa właściwie reakcja w momencie, kiedy Pan Bóg powołuje nas do czegokolwiek. To jest dobra reakcja, dlatego że to pokazuje, że Mojżesz był szczerym człowiekiem, którego Pan Bóg się dotknął i on wiedział, że Pan Bóg ma wobec niego plan, ale on był człowiekiem, więc miał wątpliwości, ale co ja mogę z siebie dać tutaj? Kim ja jestem, że Pan Bóg mnie wybrał? Ale Pan Bóg się nie myli. Jeżeli Pan Bóg kogoś wybiera, to znaczy, że wie, co robi, to go wybiera. I Mojżesz był tym najlepszym z możliwych ludzi, których Pan Bóg mógł wybrać, bo Pan Bóg właśnie jego wybrał. Ale oczywiście w jakiś sposób Mojżesz musi jakoś tutaj opanować kwestię tych wątpliwości. Ale też nie Mojżesz to robi, tylko Pan Bóg zapewnia go o jednej kluczowej rzeczy. 12 werset i odpowiedział: będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. I to jest też taki fragment, w którym widać, że Mojżesz ma pewne wątpliwości i Pan Bóg pokazuje mu jedno wyjście z sytuacji. Pamiętaj, że to ja cię posyłam i ja jestem z tobą. I to jest bardzo istotne. Kiedy w naszym życiu pojawiają się wątpliwości, a może Pan Bóg nie zrobił dobrze, że mnie wybrał. No jak można tak powiedzieć, prawda? Skoro nas wybrał, to zrobił dobrze. Ale jeżeli nie czujemy się na siłach robić pewne rzeczy, które wydawałoby się, powinniśmy, Pan Bóg od nas tego oczekuje, to pamiętajmy o tym, że Pan Bóg, oprócz tego, że nas wybrał, to wyposażył nas w różne rzeczy, które mają sprostać zadaniom, które mamy. Pan Bóg nie zostawił nas samych. W związku z tym musimy pamiętać o tym, że gwarancją pewnego sukcesu, no, jak można powiedzieć, który Pan Bóg odniesie działając przez nas, jest to, że to właśnie Pan Bóg tak naprawdę wykonuje to dzieło. Pan Bóg się nami posługuje, my jesteśmy narzędziami, nie twórcami tej całej koncepcji. My nie jesteśmy tym trzonem takim zarządzającym całą sprawą. My jesteśmy tymi, którzy mają wykonywać rzeczy, które Pan Bóg zaplanował. I to jest bardzo istotne, żeby pamiętać o tym, bo to tak raczej dodaje otuchy, myślę, w życiu chrześcijanina, że tak naprawdę to dzieło, które wykonujemy, to jest Boże dzieło. To nie jest nasze dzieło. To nie my musimy od początku do końca wszystko planować. Pan Bóg to prowadzi, a my jesteśmy jakimś ogniwem tego wszystkiego, które Pan Bóg no, wybrał i w szczególny sposób wykorzystuje. Ale też zobaczmy, że Pan Bóg w taki... Ta rozmowa między Mojżeszem a Bogiem tutaj jest taka bardzo... przepełniona taką szczerością z obu stron, powiedziałbym. Dlatego, że z jednej strony Mojżesz ma te wątpliwości, no my dzisiaj, takiemu człowiekowi, my, bo jesteśmy ludźmi, to jesteśmy inni trochę, to mamy takie, to pewnie powiedzieliśmy coś w rodzaju, nie, no co, ty nie przesadzaj, no na pewno wszystko będzie dobrze, no nie, przecież nie jesteś taki zły, jesteś super w sumie, weź sobie kartkę, wypisz sobie tam, nie wiem, swoje tam jakieś cechy dobre, które masz, tam naucz się tego na pamięć. Taka jest teraz moda, jak się tam w jakichś takich zespołach rozwiązujących różne zadania bierze udział, to się robi taką analizę polegającą na podzieleniu kartki na cztery części i wpisuje się tam mocne strony, słabe strony, zagrożenia i możliwości. Ale Pan Bóg nie zaproponował napisania takiej kartki Mojżeszowi w ramach dodania mu otuchy. Po pierwsze dlatego, że Mojżesz nie dysponował takimi urządzeniami jak kartka z długopisem, nie wiadomo nawet, czy mógł pisać właściwie, ale też i nie zaproponował tego dlatego, że Mojżesz prawdopodobnie oddałby kartkę, na której, która by podzielona na dwie części. Na jednej byłyby napisane zagrożenia, a na drugiej słabe strony. W związku z tym nie miałoby to sensu. I Pan Bóg nie wmawia Mojżeszowi, że on jest tak naprawdę jakimś super gościem, że tak się wyrażę, prawda? Nie, pewnie. On ma pewne wątpliwości i oczywiście, że ma rację, że je ma. Ale jest z nim Pan Bóg. To Pan Bóg jest gwarantem tego, a nie jakieś ukryte cechy jakiegoś tam, nie wiem, bohatera drzemiące w Mojżeszu. Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Mojżesz sobie bardzo wziął do serca te słowa i faktycznie, biorąc pod uwagę lokalizację tej góry, ona jest utożsamiana dzisiaj z górą Synaj, że to było w tamtym miejscu. I to by faktycznie, zwróćmy uwagę, że potem, kiedy Mojżesz wyprowadził już lud z tej niewoli egipskiej, to gdzie dostaje dalsze instrukcje dotyczące funkcjonowania? No właśnie na tej górze, bo tu dostaje przykazania. Czyli można by powiedzieć, że właśnie jakby Pan Bóg z tym miejscem jakby troszeczkę wtedy związał to, no właśnie tę swoją taką komunikację między Bogiem a Mojżeszem. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? To było bardzo uzasadnione pytanie. Każdy Bóg miał jakieś imię. No to jaki to jest Bóg? No bo w porządku, jest to Bóg pewnego narodu, cały czas tytułowany imionami tych patriarchów, prawda, którzy tam wcześniej, z którymi Pan Bóg zawarł to przymierze. Ale czy ten Bóg ma jakieś imię? Imię Boga w tamtych czasach, bóstwa nazwijmy to, bo to bardziej o to chodziło może w tych krajach takich, w końcu to nie byli bogowie, tylko zaledwie bożki. Ale powiedzmy, imiona tych bóstw miały bardzo duże znaczenie, bo one najczęściej w jakiś taki krótki sposób opisywały najważniejszą właściwość tego bóstwa. O to tutaj chodziło, żeby w jakiś sposób skierować, przypisać może, o tak, przypisać danemu bóstwu określone właściwości. I zwykle to imię miało właśnie reprezentować jakąś działkę, nazwijmy to, którą zajmowało się dane bóstwo. No i w tym kontekście, kiedy Mojżesz pyta, jakie jest imię, prawda? Jakie jest imię jego, to co im mam odpowiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I tutaj to słowo jestem może być rozumiane, biorąc pod uwagę tam różne uwarunkowania takie językowe, albo jako taki jestem w sensie kogoś, kto był, jest i będzie wieczny, ale zarazem myślę, że tutaj też nie bez znaczenia jest to, że w kontekście tych różnych imion to imię jestem oznacza kogoś, kto naprawdę jest. Tak też można by to trochę rozumieć, że w odróżnieniu od tych wszystkich bóstw, które tam, powiedzmy sobie, gdzieś tam są albo nie są, ale ludzie w nie wierzą, to to jest ten Bóg prawdziwy. Ja jestem tym prawdziwym Bogiem, nie tym tam, którego oglądacie sobie tam wokół tych piramid, powiedzmy, budowanych czy coś, tylko tak naprawdę ja jestem tym prawdziwym Bogiem. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Pan Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc, patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Znów widzimy to, w jaki sposób Pan Bóg pokazuje tutaj to swoje zainteresowanie narodem wybranym. Patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Pan Bóg to wszystko widział, co się tu działo. Nic nie umknęło jego uwadze. Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Chetejczyków i Amorejczyków i Perezyjczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków do ziemi opływającej w mleko i miód. A gdy usłuchają głosu Twego, wtedy pójdziesz Ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu, Pan Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy więc odbyć 3-dniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu. Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej, od współmieszkanki domu swego przedmioty ze złota i srebra oraz szaty. Włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt. I Pan Bóg mówi, że kiedy już trafisz do Egiptu, kiedy spotkasz się z tymi starszymi Izraela, to powiedz, kim jestem i powiedz, że ja was wyprowadzę. Ale od razu wiedzcie, że nie będzie łatwo, bo nie wypuszczą was stamtąd. Dlaczego? Czasami, pamiętam, jak byłem mały i rodzice czytali mi tę historię, to zawsze mi tak zastanawiało, dlaczego Pan Bóg tak chciał jakoś skomplikować tą sprawę? Dlaczego nie mógł po prostu jakoś ich tam nocą tam wyciągnąć stamtąd i już? Dlatego, że Pan Bóg wtedy, kiedy wyprowadził naród z ziemi egipskiej, rozprawił się z tymi bożkami, które w Egipcie funkcjonowały, i objawił się również w jakiś sposób narodowi egipskiemu. Oczywiście w jakim to kierunku potem poszło, to jest osobna sprawa, ale pokazał, że jest Bogiem innym niż te wszystkie bożki, w które ci ludzie wierzą. I tak naprawdę to, co Pan Bóg dokonał z narodem wybranym, było nie tylko czymś skierowanym jakby dla dobra tego wybranego narodu, ale też w tą stronę, żeby pokazać tym wszystkim ludziom dookoła, że jest Bogiem. Że to nie są, że ten naród to nie jest jakiś tam naród, który wierzy w jakiegoś kolejnego Boga, no każdy w coś wierzy, prawda, na tej zasadzie. Tylko to jest ktoś bardzo wyjątkowy, właściwie jedyny tak naprawdę żywy Bóg, który może wyrwać kogoś z czyjejś ręki. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł, a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się tobie. Mojżesz tutaj nie mnoży problemy, ale on po prostu naprawdę zaczyna mieć coraz większe wątpliwości co do takiej swojej pozycji w tamtym społeczeństwie. No on dobrze, on się nie boi, on pójdzie. Ale co będzie, jak mu ludzie nie uwierzą? Jak powiedzą, że to nie on, Pan Bóg go nie posłał. A Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? On odpowiedział, laskę. I rzekł, rzuć ją na ziemię, a gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni. To był taki pierwszy znak. I drugi. Aby ci uwierzyli, i rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon, wyciągnij tedy rękę, pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni, i tutaj jakby już jest koniec tego etapu, aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, rzekł Pan jeszcze do niego, włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł, włóż znowu rękę swą w zanadrze. Włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, to była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. I te trzy znaki, one mają takie oczywiście też symboliczne podłoże, ale pamiętajmy, że to były znaki, które miał pokazać Mojżesz w razie czego tym Izraelitom. Między innymi w związku z tym tam zobaczmy, że ten motyw na przykład węży, które były niebezpiecznymi zwierzętami jednak, no tutaj był bliski tym ludziom, prawda? To, że ktoś może panować nad tym wężem, prawda? Laska zamienia się w węża, potem ten wąż z powrotem staje się laską. Ta kwestia trądu, który był już wtedy chorobą rozpowszechnioną i taką chorobą kojarzącą się z czymś takim bardzo, dzisiaj nam się tak nie kojarzy, chyba nic aż, z taką chorobą śmiertelną, w zasadzie nieuleczalną na dobrą sprawę i taką jeszcze dodatkowo, ale to już później, rzutującą w ogóle na tryb życia tego człowieka dotkniętego chorobą. I tutaj widać, że Mojżesz wkłada tą rękę, wyjmuje, ona jest pokryta trądem, potem wkłada znowu, wyjmuje, ona jest zdrowa. Czyli widzimy tutaj jakby takie dowody pewnej, że to nie jest tylko jakieś zapewnienie, powiedzmy, ze strony Mojżesza, że on tutaj, Pan Bóg go posłał, ale za tym idą pewne konkretne dowody pewnej ponadnaturalnej mocy, którą tutaj objawia Pan Bóg. No i w końcu ostatni znak dotyczący tej wody z Nilu, zresztą potem w jakimś sensie powtórzony już dla Egipcjan, no bo jak wiemy, jedną z plag była zamiana wody w Nilu w krew. No ja kiedyś o tych plagach egipskich wspominałem, to już jest właściwie osobny temat, ale powtórzę jeszcze to, co kiedyś mówiłem, że polecam bardzo tam szczegółowo, żebyśmy się zapoznali też z tą właśnie, z tym fragmentem Pisma Świętego, dlatego że te wszystkie plagi egipskie, które są opisane, takie dla nas może trochę egzotyczne i dziwne, były tak naprawdę kolejnymi rozprawami Pana Boga z poszczególnymi bożkami, które niby chroniły różnych sfer życia Egipcjan. Pan Bóg w ten sposób pokazywał, że jakby to nie oni, że tak powiem, tutaj mają coś do powiedzenia, tylko ja. No i Mojżesz jednak mimo tego, że czuje się, jest zapewniony już tutaj o tym, że dojdzie tam, powie tym ludziom, dysponuje tutaj pewnymi argumentami, które pozwolą uwierzyć tym ludziom, że jego posłał Pan Bóg, ale cały czas jest taki problem. Proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Co miał dokładnie Mojżesz na myśli, to nie wiemy. Są różne interpretacje, podejrzewam, niektórzy nawet twierdzą, że się jąkał, ale myślę, że to nie do końca o to chodziło. Myślę, że po prostu był takim, jak tu o sobie mówi, człowiekiem, który był bardziej może czynu niż mowy. Bo sądząc po tych rozwiązaniach w jego życiu wcześniej, to tak, tu jakiegoś Egipcjanina, że tak powiem, zabił, bo dokuczał Hebrajczykowi, potem tam porządek przy tej studni zrobił. To był taki człowiek, który działał po prostu, taki człowiek czynu. Pan Bóg to też widział, a niekoniecznie był jakimś tam dyplomatą, który teraz będzie tu się wypowiadał strasznie. Kwieciście. I zdawał sobie sprawę z tego, że może nie on. Ale co Pan Bóg mówi? Kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? I to jest też bardzo ważne. I dzisiaj też musimy pamiętać o tym, że jeżeli Pan Bóg nas gdzieś posyła, to nas wyposaża w coś. To nie jest coś, na czym my teraz będziemy pracować. Oczywiście Pan Bóg oczekuje od nas tego, że będziemy dary i talenty, które nas wyposażał, rozwijać. Ale to Pan Bóg nas wyposaża. To Pan Bóg decyduje o tym, czy ktoś słyszy, czy nie słyszy, czy widzi, czy nie widzi, czy umie śpiewać, czy nie umie śpiewać. To Pan Bóg to daje. To nie jest coś, co człowiek musi mieć już tam w genach, a jak nie ma, to przepadło. Pan Bóg to daje. Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami i pouczę Cię, co masz mówić. Ale on rzekł, proszę Panie, poślij kogo innego. I to jest taka rzecz, która też mi się wydaje taka bardzo aktualna dzisiaj, bliska nam też, że często, kiedy właśnie Pan Bóg posyła nas gdzieś, kiedy ma jakiś plan wobec nas, kiedy przedstawi nam ten rąbek swojego planu, zobaczymy, że to jest takie wspaniałe, Pan Bóg nas zapewnia, że jest z nami, że wyposaży nas we wszystko. To taki normalny, niby nasuwający się wniosek powinien być super, tam prawda, że tam, czujemy się tutaj zaszczyceni tym, że Pan Bóg nas wybrał i idziemy. I już wstaję, nie będę tracił czasu, idę to robić. Ale nie, często po wysłuchaniu tego wszystkiego myślimy, Panie Boże, dlaczego ja? Poślij kogoś innego, masz tylu tych ludzi, to ja muszę koniecznie, ja muszę być tym, za co mnie to spotkało, prawda? Tak człowiek nieraz sobie myśli, ale nie, właśnie Pan Bóg posyła nas. Jeżeli nas się dotknął i nam mówi, żeby to czy tamto przeprowadzić, żeby modlić się o tą osobę, żeby zrobić coś, zaangażować się w jakąś służbę, zwrócić uwagę na coś, to Pan Bóg nie robi takich jakichś, desperackich poszukiwań, bo nikogo innego nie znalazł. Nie, Pan Bóg wybrał nas, bo właśnie nas chciał wybrać. On nas widzi w tym miejscu i chciałby, żebyśmy to my byli tymi właśnie ludźmi, których przeznacza do tej służby, którą planuje przeprowadzić. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: Czy nie ma Arona, brata twego Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić. Pan Bóg na wszystko ma rozwiązanie. Już trochę Mojżesz przesadził z tym ostatnim sformułowaniem. Rozgniewał się Pan Bóg, ale nie zrobił krzywdy Mojżeszowi, tylko uświadomił mu: masz brata, który już idzie na twoje spotkanie, bardzo się cieszy z tego spotkania i on będzie tym, który będzie w twoim jakby imieniu mówił. A Pan Bóg będzie z ustami i Mojżesza, i Arona, żebyśmy mieli dzisiaj pewność, że to, co czytamy tutaj w Piśmie Świętym, nie jest wynikiem właśnie jakichś niedopatrzeń, bo Mojżesz tam coś, prawda, ciężko mówił, tylko właśnie Pan Bóg tego wszystkiego pilnował. Pan Bóg był z tymi ludźmi i możemy mieć pewność, że to, co dzisiaj czytamy, to jest to, co mówił Pan Bóg. Nie jest w żaden to sposób zniekształcone przez jakieś tam ewentualne niedociągnięcia, powiedzmy, ze strony człowieka. I myślę, że kiedy czytamy dzisiaj ten fragment i kiedy myślimy, co ten fragment właściwie mówi dzisiaj do nas, to myślę, że mówi to samo, co mówił wtedy do tych ludzi, bo Biblia się nie zmienia. I pamiętajmy o tym, że w tym fragmencie możemy zobaczyć, że Bóg widzi i słyszy to, co dzieje się dookoła. Ja wiem, że my oczywiście jako jedną z pierwszych rzeczy, kiedy ktoś nas zapyta, jakie cechy posiada Pan Bóg, wymienimy to, że jest wszechwiedzący, wszechmogący, ale czasami jakoś mimo wszystko, poza jakimś takim zapewnieniem z naszej strony, że my to wiemy, czasem jakoś tak zapominamy chyba o tym, że naprawdę trzeba poważnie traktować te sprawy, bo Pan Bóg naprawdę widzi i słyszy, co się dzieje dookoła. Pan Bóg jest zawsze z nami. Szczególnie wtedy, kiedy mamy takie myśli, że no, wolelibyśmy, żeby ktoś tam o czymś tam, powiedzmy, nie wiedział. To zastanówmy się nad tym, czy wolelibyśmy również, żeby nie wiedział o tym Pan Bóg, no bo to jest jakby taka nadzieja jest na marne, nie? Pan Bóg doskonale wie o tym, co się dzieje w naszym życiu i jakby przed nim nic się nie ukryje. Ale widzi też właśnie to zło, które dzieje się nam i innym ludziom i wstawia się za swoim ludem. Pan Bóg reaguje. Pan Bóg nie jest tylko kimś, kto no wie i to wszystko. Pan Bóg reaguje i tutaj powiedzmy tacy deiści, którzy wierzą w to, że no tak, no Bóg stworzył świat, ale powiedzmy nakręcił ten mechanizm i on sobie tak teraz jedzie, a Pan Bóg to tam już gdzieś tam sobie z boku siedzi i zajmuje się czymś innym, to oni mają racji, dlatego że Pan Bóg jest cały czas, jest tym jestem, który był, jest i będzie taki, jak jest, jest kimś, kto reaguje i on nie pozwala na to, aby sytuacja zaszła zbyt daleko. Nic, co obserwujemy teraz na świecie, nie jest wynikiem tego, że coś wymknęło się spod Bożej kontroli. To się mogło wymknąć spod naszej kontroli albo kontroli innych ludzi, ale to wszystko, co się dzieje, jest zawarte w Bożym planie. Nie zawsze go rozumiemy i on nie zawsze jest dla nas taki sympatyczny, powiedzmy, jak o tym myślimy, ten plan, ale to wszystko jest zgodne z Bożym planem. Bóg wybiera ludzi do tego, aby spełniali określone zadania. I nam jest miło myśleć o tym, że Pan Bóg wybiera ludzi, o ile nie wybiera nas bardzo często. Takie mam wrażenie. Lubimy czytać biografie wielkich mężów bożych, ale jak pomyślimy o tym, że Pan Bóg mógłby nas użyć do jakiejś rzeczy, no to już to takie nie jest aż zabawne do końca nieraz, prawda? Dlatego pamiętajmy też o tym, że jednak Pan Bóg dzisiaj działa wśród realnej rzeczywistości, prawda? Wśród nas i w związku z tym wykorzystuje nas do wielu rzeczy. I my jesteśmy ludźmi, których Pan Bóg chce używać jako swoje narzędzia. Bóg wybiera jednak ludzi według sobie znanych kryteriów, więc też nie popadajmy w takie poczucie, że skoro już jesteśmy tymi osobami, których Pan Bóg do czegoś powołał, no to znaczy, że widocznie ja jestem taki świetny, że nikt inny taki nie jest. Nie jest tak. Mojżesz nie był z punktu widzenia ludzkiego kimś, kto najlepiej nadawał się do tej roli. Może nam by nie przyszedł do głowy, gdybyśmy to my decydowali. Ale Pan Bóg wiedział, znał serce Mojżesza, wiedział, kim jest ten człowiek i wiedział, że to on będzie tym, kogo Pan Bóg może wyposażyć w to wszystko i który dokona tego dzieła. I dlatego pamiętajmy też o tym, że jeżeli Pan Bóg powołał nas do jakiejkolwiek służby, to ona nie jest jakby taką przyczyną, nie powinna być taką przyczyną naszego świetnego samopoczucia na zasadzie, no tak, skoro tym się zajmuję, jestem jakby lepszy niż inni. Tak nie jest. Bo jeżeli Pan Bóg nas do czegoś powołał, to jak mówię, powołał nas dlatego, że ma jakiś powód. Natomiast to nie jest tak, że wygraliśmy konkurs i, że tak powiem, nasza ankieta miała najwięcej tam osiągnięć, prawda? To nie jest na tej zasadzie. Dla Pana Boga nie ma żadnych przeszkód. Pamiętajmy też o tym, że kiedy Pan Bóg nas powołuje do jakiegoś dzieła i chce, abyśmy to dzieło wykonali, to rozumie nasze obawy, bo wie, że jesteśmy ludźmi, ale Pan Bóg na wszystko ma rozwiązanie. Więc takie wypytywanie Go, a co będzie, jak się to zdarzy, a co będzie, jak się tamto zdarzy, no jest taką ludzką domeną jakby, ale to jest takie trochę śmieszne w kontekście tego, że Pan Bóg przecież to wszystko zaplanował i my się nie mamy martwić o to, co będzie później. Jeżeli Pan Bóg nas do czegoś powołał, to się musi udać. Mówiąc tak prosto, bo to jest Jego cel i Jego misja. To nie jest coś, co, no tak, no ale jak ja nie będę miał, prawda, pomysłu, co dalej, to utknie w martwym punkcie. No to jest moja praca, to może nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Niestety, prawda? Nie. Jeżeli Bóg nas powołuje, to Bóg nie widzi przeszkód. A nawet jak te przeszkody są, to nie musi się nimi przejmować, bo jest wszechmogący i może je usunąć. I w związku z tym Bóg wyposaża powołanych ludzi w odpowiednie narzędzia. I pamiętajmy o tym, że może akurat w naszym życiu, naszą misją, niekoniecznie jest wyprowadzanie jakiegoś narodu z jednej miejscowości do drugiej. Może nie to jest naszą misją, może nie będziemy nigdy uważani w historii za takiego człowieka, jakim był Mojżesz, powiedzmy. Nie o to tutaj chodzi, ale w życiu jest wiele, wiele rzeczy, wiele sfer, w których Pan Bóg może nas użyć i w których Pan Bóg chciałby nas używać. I pamiętajmy o tym, że nie ma służby lepszej, nie ma gorszej, nie ma bardziej zaszczytnej, nie ma mniej zaszczytnej. Wszystko to, co robimy dlatego, że powołał nas do tego Pan Bóg i co robimy w Jego imieniu, jest Jego dziełem i jest tak samo święte i tak samo powinniśmy w tym uczestniczyć z taką właśnie czcią i bojaźnią, jak to robił Mojżesz. Amen.